Przed chwilą z redaktorem Sebastianem Karczewskim rozmowa na temat oskarżeń współczesnych. Teraz z historykiem, panem profesorem Grzegorzem Kucharczykiem i o tych przeszłych, ale myślę także o pewnych mechanizmach, które funkcjonują do dzisiaj, bo zdaje się różnego rodzaju mechanizmy. Panie profesorze, witam serdecznie na antenie Radia Maryja przede wszystkim.
Szczęść Boże.
One pozostają, te mechanizmy, zdaje się, niezmienne, czasem nieco udoskonalone i w różnych okresach czasu jedne bardziej przemawiają, inne mniej, w zależności od tego, jak się sprofiluje społeczeństwo. Czy tak, czy może nie mam racji?
No taka jest rzeczywistość historyczna. No bo właściwie każda nowa odsłona tej chrystofobii, czyli nienawiści do Chrystusa i założonego przez niego Kościoła, no jest poprzedzana, czy jej towarzyszy taki właśnie wysiłek propagandowy. I dlatego warto sobie przypomnieć, jak popatrzymy na poprzednie epoki, że zawsze tym, którzy wzniecali tą nienawiść wobec Kościoła, zależało na opanowaniu, nazwijmy to, kanałów komunikacji społecznej, dotarcia do najpierw elit, a potem szerszych kręgów społeczeństwa. Tuż przed rewolucją francuską na przykład loże wolnomularskie całkowicie, można powiedzieć, infiltrowały elity społeczne, kulturowe, po części także duchowe społeczeństwa francuskiego, że do tego stopnia, że właściwie tuż przed rewolucją francuską nie tyle trzeba było stawiać pytanie, kto jest w masonerii, tylko łatwiej było odpowiedzieć, kto nie jest w masonerii, bo nie tylko przywódcy późniejszej rewolucji wszyscy byli masonami, ale nawet ten nieszczęsny król Ludwik XVI, który też padł ofiarą przecież rewolucji, też otarł się i miał epizod wolnomularski. Nawet przyszli doktorzy kontrrewolucji, tacy jak Józef de Maistre, wybitny filozof, także był w masonerii przez jakiś czas. Więc to była taka, można powiedzieć, jak sami masoni o sobie mówili w XIX wieku, wielka diecezja bez granic, która roztaczała pewien konkretny obraz tego, co należy zmienić i kogo należy atakować. Voltaire, też wolnomularz, znany był z tego powiedzenia: wymaźcie tą niesławę, tą niegodziwość, prawda? I tą przez niegodziwość rozumiał przede wszystkim katolicyzm, i zwłaszcza Kościół. I potem proszę zwrócić uwagę, że za tymi ideami poszły czyny, prawda? Te idee nigdy nie pozostają bez konsekwencji. Potem mamy masowy terror wymierzony przede wszystkim w ludzi wierzących, zakaz w ogóle kultu chrześcijańskiego we Francji. No i ktoś mógł powiedzieć, że to czysta fantazja, prawda? W 1788 roku, rok przed rewolucją, że Francja, najstarsza córa Kościoła, która obrała sobie Matkę Bożą za swoją królową, która ma tyle katedr poświęconych Matce Bożej, że to niemożliwe, żeby coś takiego się stało, a jednak, prawda? Podobnie te Kulturkampfy w XIX wieku, wojny kulturowe w Prusach, we Francji, w Portugalii, w Italii, one zawsze też toczą się najpierw w umysłach ludzi. Tutaj też loże wolnomularskie, to nie jest żadna teoria spisku, bo oni sami się chwalą na swoich stronach internetowych, że na przykład tak zwany rozdział Kościoła od państwa we Francji to zasługa właśnie wolnomularstwa. I oni sączą te idee najpierw w prasie, najpierw poprzez te wszystkie salony i tak dalej, różne środowiska opiniotwórcze, a potem to przechodzi drogą takiej dyfuzji poprzez właśnie na szersze kręgi społeczne. I to oczywiście, jak to się mówi, kropla drąży skałę, bo to wszystko dzieje się w pewnym dłuższym okresie czasu, ale jest robione systematycznie, prawda? I o tym trzeba wiedzieć, trzeba pamiętać, że pewne wzorce takich negatywnych stereotypów wymierzonych właśnie, żeby wzbudzić nienawiść wobec Kościoła, one funkcjonują właściwie od 500 lat mniej więcej te same, prawda? Że katolicy to jest ciemnota, zabobon, ludzie dążący do władzy po trupach, a w ogóle bycie katolikiem to jest obciach. I tak dalej, i tak dalej. To są wzorce, które w różnych kontekstach historycznych się powtarzały i jak wiemy, jak sobie przypomnimy na przykład marsze wojujących bezbożników ulicami naszych miast rok temu, dochodzi to także do nas.
Właśnie, panie profesorze, też lewicowe rządy, które prowadziły kampanie laicyzacyjne, zawsze dążyły do odsunięcia katolickiego duchowieństwa od edukacji. No ale także pewnie od edukacji dzisiaj też pojawia pojawiają się takie głosy, żeby wyprowadzić religię ze szkół, żeby księża właśnie w szkołach nie byli obecni, żeby religia nie była tam obecna, ale także zabiera się Kościołowi prawo głosu w kwestiach społecznych. Najlepiej, żeby księża nie byli obecni w mediach, żeby nie byli obecni na uroczystościach państwowych, żeby także i szpitale były bez krzyża, żeby tego znaku w ogóle tam nie było umieszczonego. Taka kampania laicyzacyjna to też taki wzorzec ponawiany z większą lub mniejszą siłą, no praktycznie już od czasów rewolucji francuskiej.
Tak, od czasów rewolucji francuskiej, od tych wspomnianych kulturkampfów, my to znamy z czasów Bismarcka, ale przecież Trzecia Republika Francuska dokładnie to robiła, właśnie narzucanie z góry. To właśnie był ten, to nie było nigdy żądanie oddolne szerokich, można powiedzieć, kręgów społeczeństwa, na przykład francuskiego, tylko to było narzucane odgórnie i potem bezwzględnie realizowane. Proszę zwrócić uwagę, że przy tym stosowano taką frazeologię wolnościową, że my, kochani obywatele, działamy na rzecz waszej wolności, no bo przecież wiadomo, że Kościół to jest strasznie opresyjny, no zabrania ludziom myśleć, jak im się podoba i działać, jak im się podoba, ale potem wyszło tak, że najpierw usunięto księży ze szkół państwowych, potem zakazano w ogóle szkolnictwa katolickiego prowadzonego na przykład przez zakonników, zakonnicy czy księży diecezjalnych i wolny Francuz mógł na przykład chcieć za własne pieniądze posłać własne dzieci do szkoły katolickiej utrzymywanej z pieniędzy wiernych i nie mógł, ponieważ laickie państwo mu mówiło, że człowieku, źle używasz swojej wolności. My tobie powiemy, jak należy właściwie wolność używać, to znaczy tylko masz prawo posyłać swoje dzieci do laickiej szkoły, gdzie są już całkowicie nowe programy szkolne, tak skonstruowane, na przykład program historii Francji, żeby wymazać 10 wieków pracy kościoła cywilizacyjnej we Francji i sprawiać wrażenie, że właściwie nowoczesna Francja, wszystko co najlepsze, zaczyna się z chwilą rewolucji francuskiej. I te wzorce mamy potem w Hiszpanii w czasie już po upadku monarchii, czyli od 1931, a potem z nasileniem w czasie wojny domowej w latach 36-39, gdy front ludowy całkowicie, właśnie zaczynając od usunięcia kościoła z instytucji edukacyjnych, przeszedł już potem do fizycznej eksterminacji duchowieństwa. To samo w Meksyku, to samo w Portugalii po 1910 roku, więc to jest wzorzec, no tak jak pisał Pius XI w swojej encyklice Dilectissimi Nobis z 1933 roku, że tajne sekty działają i w Meksyku, i w Hiszpanii, i wszędzie tam, gdzie kościół jest atakowany.
Jak my jako wierni Kościoła katolickiego mamy w związku z tym reagować na tego typu działania, które podejmowane są, no i jakby mechanizmy powielane, pytanie czy przez nas wystarczająco poznane, bo zdaje się odsłonięcie tych mechanizmów, pokazanie ich, no może być skuteczną obroną.
Tak, no to jest ta kluczowa kwestia, o której ojciec przed chwilą wspomniał. Przede wszystkim, bo my mamy do swojej dyspozycji dwie rzeczy, formacja i organizacja. Formacja, czyli przede wszystkim rzeczywiście poznanie historii, to jest długie trwanie tych wszystkich stereotypów tworzenia czarnych legend na potrzeby kolejnych kampanii mających za zadanie wypchnąć w ogóle Kościół i generalnie religię katolicką ze sfery publicznej, z kultury. Więc to się dzieje od kilkuset lat. Oczywiście dzisiaj mamy nowe środki techniczne, internet na przykład, gdzie ten wymierzony w Kościół hejt jest już rzeczywiście bardzo, bardzo na takich wysokich obrotach. Ale przede wszystkim to trzeba wiedzieć, to trzeba tą historię tych czarnych legend wymierzonych w Kościół poznawać, te wszystkie niuanse. Te chrystofobiczne właśnie tła tych rzekomo wolnościowych rewolucji, bo proszę zwrócić uwagę, że różne prądy lewicowo-liberalne, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą dzisiaj, one mówią, że to Kościół jest siewcą nienawiści, mowy nienawiści, ale historia pokazuje dokładnie coś odwrotnego. Te reformacje protestanckie po rewolucję francuską, po kulturkampfy i dwudziestowieczne totalitaryzmy i obecną dyktaturę relatywizmu, nienawiść jest wymierzona w Kościół. i tak uformowani, no trzeba się organizować, to znaczy przede wszystkim też wykorzystywać te instytucje edukacji, które mamy, które tą historię też przekazują, tak jak Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na przykład.
Mhm, czyli nie wystarczy wiedzieć, nie wystarczy nawet stać po stronie prawdy w takim biernym tego słowa znaczeniu, ale trzeba również tę prawdę obronić, bo niektórzy mówią, prawda obroni się sama.
No nie. To właśnie te wszystkie rozdziały dramatyczne, jak ja piszę w tej swojej książce o Chrystofowi, o kolejnych tych rewolucji, pokazują, że one zyskiwały dynamikę, ta kula śnieżna, można powiedzieć, zyskiwała dynamikę w momencie, kiedy właśnie większość tak zwanych dobrych ludzi okazała się bierna albo letnia, prawda? To znaczy stwierdzała, że no to właściwie to nas nie dotyczy, nasza chata ze skraja i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę, że taki sposób myślenia też w naszym kraju dzisiaj funkcjonuje, że właściwie, a co tam się dzieje za naszymi zachodnimi granicami, z kościołem, czy w ogóle z atakami na kościół, to nas właściwie nie dotyczy. My tu mamy spokój i dobrze jest, jak jest. No właśnie cała historia pokazuje, że nic nie jest dane raz na zawsze i trzeba pamiętać o tych słowach świętego Pawła Apostoła, który przestrzegał, żeby ten, który stoi, aby baczył, aby nie upadł. To znaczy, że trzeba mieć świadomość, że no, trzeba pracować nad sobą przede wszystkim, w sensie właśnie jak mówiliśmy, formacji i organizowania się. I pamiętać, że trzeba ciągle się nawracać, prawda? W tym sensie także nawracać się intelektualnie, poznawać tą historię Kościoła, te trudne karty, ale też trzeba pamiętać, że zawsze trzeba kierować się przykładem tych, którzy zło dobrem zwyciężali. Przykład męczenników, tych, którzy dawali i ciągle dają przecież świadectwo, to jest właśnie wielkim znakiem nadziei.
Ślicznie dziękuję za rozmowę i zachęcam też naszych słuchaczy do sięgnięcia po dzisiejsze wydanie naszego dziennika w magazynie artykuł pana profesora Grzegorza Kucharczyka Wolnomularskie rewolucje przeciw kapłanom. Bardzo dobra lektura również na sobotę, niedzielę, na spokojnie, żeby do tego tekstu i wielu jeszcze innych w dzisiejszym wydaniu naszego dziennika zajrzeć. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pan profesor Grzegorz Kucharczyk był naszym gościem.